Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Wita się z Państwem ojciec Benedykt. Piątkowa audycja Szukając Słowa Bożego. Ta audycja przygotowująca nas do liturgii Słowa najbliższej niedzieli. Najbliższa niedziela to czwarta niedziela zwykła. Po ścieżkach Słowa Bożego prowadzić nas będzie ojciec dr Piotr Nyk, karmelita bosy, biblista, przeor klasztoru świętego Józefa w Lublinie. Prośmy Ducha Świętego, potrzebne dary łaski. Szukając Słowa Bożego, gorąco serdecznie witamy ojca doktora Piotra Nyka, karmelitę, biblistę. Szczęść Boże, ojcze profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Dzisiaj będziemy rozważać teksty biblijne, czytań biblijnych z trzeciej niedzieli zwykłej roku B. Pierwszym czytaniem będzie czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa, 18 rozdział, od 15 wersetu do 20. Następnie będziemy rozważać drugie czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, z 7 rozdziału, 32 werset do 35. I w końcu Ewangelię świętego Marka, jedną z pierwszych perykop Ewangelii o nauczaniu Jezusa, z pierwszego rozdziału, 21 werset do 28. Zapraszam wszystkich do słuchania, rozważania wspólnego w Duchu Świętym, aby to Słowo Boże nas prowadziło, oświecało, Duch Święty, jak modliliśmy się, aby prowadził.
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz tak przemówił do ludu. Pan Bóg Twój wzbudzi Ci proroka spośród braci Twoich, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchać. Właśnie o to prosiłeś Pana Boga swego na Horebie w dniu zgromadzenia. Niech więcej nie słucham głosu Pana, Boga mojego, i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł. I odrzekł mi Pan: dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówić wszystko, co rozkaże. Jeśli ktoś nie będzie chcieć słuchać moich słów wypowiedzianych w moim imieniu, ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów obcych, taki prorok musi ponieść śmierć.
przeczytaną perykopę z Księgi Powtórzonego Prawa należy widzieć w kontekście zbioru praw stanowiących swoistą duchową konstytucję Izraela, która obejmuje centralną część Księgi Powtórzonego Prawa. Jej redakcja dokonywała się przez wiele etapów historii, zwłaszcza w czasach monarchicznych. Prawdopodobnie dużą rolę odegrały tu reformy takich królów jak króla Ezechiasza w VIII wieku przed Chrystusem, nakształtowanie się tej księgi, jak również króla Jozjasza w VII wieku przed Chrystusem, a może nawet także czasy reformy Ezdrasza i Nechemiasza po niewoli babilońskiej na przełomie IV i V wieku przed Chrystusem. Mamy zatem w tej konstytucji Izraela poruszone ważne kwestie, takie jak wyłączność kultu Jahwe, system podziału władzy w państwie z wykazem urzędów, prawo karne, cywilne oraz przepisy liturgiczne. Interesujący nas tekst mówiący o potrzebie i roli proroków w Izraelu znajduje się w zbiorze zawierającym wykaz urzędów w państwie, czyli od 16 rozdziału, 18 werset do 18 rozdziału. Obok proroków mowa jest w nim o ustanowieniu sędziów, o władzy króla, o kapłanach, lewitach. Chociaż nasz tekst mówi o wzbudzeniu przez Boga jednego proroka na wzór Mojżesza, to jednak należy rozumieć go jako mający na myśli wszystkich proroków w liczbie mnogiej, podobnie jak przepis o ustanowieniu króla odnosi się do wielu królów, którzy panowali później w Izraelu. Nasz tekst jest świadectwem tego, że posługa proroków jako pośredników między Bogiem a ludźmi cieszyła się w Izraelu wielkim poważaniem. Znalazła się ona bowiem w podstawowym zrębie praw państwowych. Rola, jaką prorocy odgrywali w historii Izraela, była wyjątkowa i nieporównywalna do innych ościennych ludów. Fenomen profetyzmu obecny był wprawdzie także u innych narodów, lecz w Izraelu o jego wyjątkowości świadczył bezpośredni kontakt proroka z Bogiem. O ile prorocy lub wieszczkowie ludów pogańskich posługiwali się technikami naturalnymi, jak stosowanie środków odurzających, muzyki, prowadzaniem się w transy, czy też prorokowaniem za pośrednictwem znaków lub za pieniądze, o tyle prorocy Izraela swoje przepowiednie zawdzięczali bezpośredniej relacji z Bogiem. O owej wyjątkowej bezpośredniej relacji proroka do Boga mówi przeczytany fragment tekstu z Księgi Powtórzonego Prawa. Autor natchniony uzasadnia bezpośredni kontakt proroka z Bogiem, będący podstawą jego misji dla narodu, odwołuje się przy tym do wydarzenia, które miało miejsce podczas objawienia pod górą Synaj, czyli Choreb. Kiedy to Izraelici pełni byli lęku przed niezwykłością Boga, w tym tak zwanym misterium tremendum, przerażeni odczuwali lęk i prosili Mojżesza o pośrednictwo przed Bogiem. Potrzeba pośrednictwa przed Bogiem wynikała z przekonania Izraelitów, że bezpośredni kontakt człowieka z Bogiem może prowadzić do śmierci. Niezwykłe jest uzasadnienie potrzeby proroka w Izraelu, utrzymane zresztą w tonie przepowiedni Mojżesza, które odwołuje się do prośby ludu, aby Bóg nie przemawiał więcej do niego, aby nie zwracał się więcej Bóg do Izraelitów w taki bezpośredni sposób, który napawał lękiem, jak to miało miejsce na górze Choreb, przy towarzyszeniu niezwykłych fenomenów, burzy, grzmotów, wybuchów wulkanu czy trąby, którą można było słyszeć. Ale ten szczególny fenomen kontaktu z Bogiem jest niezwykły w życiu każdego proroka i decydujący. Dlatego tym bardziej nas frapuje to, ta prośba ludu, do której odwołuje się Mojżesz, zapowiadając nowego proroka na swój wzór, kiedy lud prosi: nie chcemy więcej słyszeć głosu Boga. Mojżesz powołuje się tutaj na tą prośbę ludu, do której się przychylił i obiecuje ludowi proroka podobnego do siebie. Taki wydaje się być ten pierwotny kontekst wypowiedzi proroka na wzór Mojżesza, który odnosi się generalnie do potrzeby proroka w Izraelu, człowieka, który przemawia do ludu w imieniu Boga i jak wiemy, słowa wychodzące z jego ust nie zawsze były w smak słuchających i niejednokrotnie spotykały się z odrzuceniem. Autor natchniony, zdając sobie sprawę ze wspomnianej trudności w okazywaniu posłuszeństwa słowom proroków, umieszcza w tekście napomnienie. Mówi, że Bóg wzbudzi wam proroka, takiego jak ja. Jego będziesz słuchał. Włożę w jego usta moje słowa. Będzie wam mówił wszystko, co wam rozkażę. Jeśli ktoś nie będzie słuchać tych słów moich, wypowiedzianych przez proroka, on sam w swoim sumieniu odpowie. Istnieje jednak drugi poziom przeczytanej zapowiedzi, znaczenia przeczytanej zapowiedzi proroka na wzór Mojżesza. Tekst Pisma Świętego z biegiem historii nabiera przecież nowych znaczeń i interpretacji. I podobnie było także z tą zapowiedzią proroka nowego na wzór Mojżesza. Już tradycja żydowska odczytywała go jako zapowiedź mesjańską, dotyczącą czasów eschatologicznych, kiedy to Bóg pośle proroka niezwykłego, jakim był podobnego do Mojżesza. Mesjasz czasów eschatologicznych według owej tradycji będzie streszczał w sobie wszystkie pozytywne cechy proroka, którego wzorem był Mojżesz. Mesjasz ów będzie ucieleśniał wszystkie wyjątkowe cechy proroków. Można powiedzieć, że będzie prorokiem par excellence, prorokiem we właściwym tego słowa znaczeniu. I podobnie widziała tą zapowiedź tradycja, najwcześniejsza tradycja chrześcijańska, zawarta już w Nowym Testamencie, Dzieje Apostolskie oraz Ewangelia świętego Jana. Według Dziejów Apostolskich zarówno Piotr w swoim kazaniu, jak i święty Szczepan przed Izraelitami w Jerozolimie roztaczają obietnicę proroka na podobieństwo Mojżesza. I tutaj odwołują się do tej zapowiedzi z Księgi Powtórzonego Prawa. Oczywiście w tej zapowiedzi widzieli Jezusa Chrystusa, osobę Jezusa Chrystusa jako zapowiedzianego Mesjasza. W Ewangelii świętego Jana, w pytaniu skierowanym do Jana Chrzciciela, czy ty jesteś oczekiwanym prorokiem, mamy oczywiście aluzję do tej przepowiedni z Księgi Powtórzonego Prawa. Podobnie w polemice Pana Jezusa z Żydami w Ewangelii Jana znajdujemy aluzję do słów: włożę moje usta w jego słowa. On oznajmi, włożę moje słowa w jego usta. On oznajmi im wszystko, co poleciłem. Z kolei święty Mateusz w swojej Ewangelii kierował do chrześcijan wywodzących się z judaizmu. Dla niego sprawą wielkiej wagi było ukazanie Jezusa Chrystusa w swojej Ewangelii jako drugiego Mojżesza, nawet kogoś więcej niż Mojżesza. Wspomnijmy choćby takie paralele pomiędzy historią życia Mojżesza a historią życia Jezusa Chrystusa, jak zagrożenie życia w postaci rzezi niemowląt, pobyt w Egipcie, nadanie prawa na górze, Mojżesz na górze Synaj, Pan Jezus na górze błogosławieństw, cuda na pustkowiu, czy też podarowanie cudownego pokarmu. Podsumowując, należy powiedzieć, że dla nas, jako chrześcijan, w osobie Jezusa Chrystusa zrealizowała się obietnica wzbudzenia przez Boga proroka na wzór Mojżesza. W osobie Jezusa Chrystusa spełniły się dla nas i połączyły wszystkie proroctwa mesjańskie, zapowiadające wybawiciela nowego przymierza, ustanawiającego nowe prawo, jakby nową konstytucję duchową, podobnie jak Mojżesz obwieścił ją ludowi izraelskiemu, którą jest dla nas, dla nowego ludu, Ewangelia i prawa Boże wyjaśnione przez Jezusa.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jakby się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać żonie i doznaje rozterki. Podobnie kobieta niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jakby się przypodobać mężowi. Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś by zastawiać na was pułapkę, po to byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.
Słuchając pouczeń świętego Pawła na temat małżeństwa i stanu bezżennego, które znajdują się w usłyszanym fragmencie pierwszego listu do Koryntian, mamy wrażenie, że apostoł zaleca Koryntianom stan bezżeństwa, preferuje go i stawia wyżej od małżeństwa. Pisze bowiem, że chrześcijanie żyjący w stanie bezżennym troszczą się o sprawy Pana, o świętość ciała i duszy. Natomiast małżonkowie doznają w swoim sercu rozterki, gdyż troskę o sprawy Pana muszą dzielić z troską o sprawy małżeńskie lub, jak je inaczej określa apostoł, o sprawy tego świata. Czy jednak wrażenie, które wynosimy ze wstępnej lektury przeczytanego fragmentu listu do Koryntian, jest słuszne? Dlaczego święty Paweł tak mocno akcentuje w naszym tekście wartość życia w celibacie? Chcąc poprawnie zrozumieć usłyszany fragment listu do Koryntian, należy odczytać go, jak zresztą zawsze w wypadku fragmentów Pisma Świętego, w szerszym kontekście całego listu do Koryntian oraz uwzględnić sytuację chrześcijan w Koryncie. O ile bowiem polecenia świętego Pawła mają charakter ogólny, to jednak biorąc je dosłownie i bez uwzględnienia szerszego kontekstu listu i problemów gminy korynckiej, można dojść do owej fałszywej tezy, jakoby święty Paweł wyżej cenił małżeństwo, życie w małżeństwie, niż życie w stanie, życie wyżej od małżeństwa stawiał życie w stanie bezżennym i zalecał je wszystkim, aby pozostali w stanie bezżennym. Przyjrzyjmy się najpierw środowisku i problemom wierzących z Koryntu. Z całości listu do Koryntian wynika, że Koryntianie z jednej strony borykają się z problemami nieczystości małżeńskiej, czyli wierności małżeńskiej, która określona jest mianem rozpusty, greckie porneia, a z drugiej strony ze skrajną postawą ascezy, która popychała innych do powstrzymywania się od współżycia małżeńskiego, greckie enkrateia. Niewykluczone, że ta ostatnia postawa mogła też być podyktowana czy podsycana przez modny w starożytności nurt i styl życia tzw. cyników, którzy propagowali wolność od związków małżeńskich i od zobowiązań małżeńskich. Piętnując wspomniany nurt oraz związaną z nim postawę wstrzemięźliwości małżeńskiej, święty Paweł wyraźnie poucza małżonków w liście, aby nie unikali wzajemnego współżycia małżeńskiego, aby nie stronili od powinności małżeńskiej, tak w ramach małżeństw monogamicznych, jak też właśnie małżeństw mieszanych, w których jedna strona jest wierząca, a druga pogańska. Wówczas jeśli ktoś nie dopuszcza się współżycia pozamałżeńskiego, jest wierny swojemu małżonkowi, małżonce, nie dopuszcza się według apostoła żadnej nieczystości i rozpusty. Żyje w czystości zgodnej ze swoim stanem małżeńskim. Apostoł z naciskiem nakazuje także zerwanie kontaktów z chrześcijanami, którzy dopuszczają się grzechów nieczystości. podaje nawet swoisty katalog grzechów, w tym przede wszystkim nieczystych, które w mieście Korynt, jak pamiętamy z historii, stały się przysłowiowe. Miłość koryncka, prawda? Notabene w obecnym czasie pewne środowiska starają się dzisiaj przywrócić i uznać za dopuszczalne właśnie te grzechy, które święty Paweł piętnuje i wymienia. Rozpusta, do których należą rozpusta, bałwochwalstwo, cudzołóstwo, homoseksualizm, kradzież, chciwość, pijaństwo, rzucanie oszczerstw i rabunek. Zauważamy zatem, że święty Paweł w żaden sposób nie deprymuje życia małżeńskiego, lecz wręcz zaleca je w ramach małżeństw monogamicznych, podkreśla ich czyste współżycie jako męża i żony. Dlaczego więc w naszym fragmencie tekstu wynosi jakoby życie bezżenne ponad życie małżeńskie? Czym jest to podyktowane? Jednym z najważniejszych powodów takiego przeakcentowania życia w stanie bezżennym jest przekonanie świętego Pawła o rychłym przyjściu Chrystusa na końcu czasów, czyli paruzji. Otóż kilka wersetów wcześniej, w czytaniu, które słyszeliśmy tydzień temu, w niedzielę, ukazując znaczenie małżeństwa i życia w stanie bezżennym, w obliczu oczekiwania paruzji napisał w ten sposób: mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby żonaci tak żyli, jakby żon nie mieli. I tak dalej. Także z innych fragmentów listu świętego Pawła, czy z listu do Tesaloniczan, wiemy, że istniało wśród chrześcijan przekonanie o bardzo bliskim już przyjściu Chrystusa, na które należy być gotowym, jakby niczym nierozproszonym, nieskrępowanym. To jeden powód. Oczekiwanie tego rychłego przyjścia Chrystusa, więc święty Paweł wykorzystuje w naszym fragmencie listu do zrelatywizowania znaczenia małżeństwa. Skoro Chrystus przyjdzie niebawem, należy go oczekiwać, sprawy związane z małżeństwem i należące do porządku tego świata nie mają jakby większego znaczenia. Bezżenny styl życia jako sposób życia ułatwiający zdobycie niepodzielnego serca dla Chrystusa oraz umożliwiający nakierowanie bez przeszkód tylko na przychodzącego Pana i Jego sprawy, jest w oczach świętego Pawła godny polecenia. Podkreślmy tu jednak, że świętemu Pawłowi nie chodzi tu o sposób życia, konkretną formę, ale o wiele bardziej zależy mu na wewnętrznym nastawieniu, które towarzyszy tej formie życia, które pozwala troszczyć się o sprawy Pana, aby w ten sposób być gotowym na Jego przyjście. Wiemy bowiem dobrze, że także małżonkowie, obydwoje razem, mogą żyć niepodzielnym sercem dla Chrystusa. Podobnie jak zdarzyć się może, że ktoś żyjący w stanie bezżennym pochłonięty jest sprawami świata. W naszym fragmencie listu mamy do czynienia także z retoryczną figurą kontrastu. Apostoł przeciwstawia sobie dwie postawy: troskę o sprawy Pana i troskę o sprawy świata. W tym celu stosuje kalambur, słowa merimnao, czyli grę słów. Mówi: chciałbym, abyście byli wolni od trosk, amerimnoi. I dalej: bezżenny troszczy się, merimna, o sprawy Pana, o to, aby się podobać Panu. Czyli z jednej strony święty Paweł mówi: chciałbym, abyście byli wolni od trosk, a z drugiej strony podkreśla, że bezżenny ma troski, bo troszczy się, ale o co? O sprawy Pana. I dalej święty Paweł podkreśla w kontraście, że zamężny, merimna, troszczy się o sprawy świata, o to, aby się podobać małżonce. I poprzez ten kontrast i grę słów większy walor zyskuje sposób życia, który nakierowany jest bezpośrednio na Chrystusa, który daje możliwość życia z niepodzielnym sercem dla Niego. Co najważniejsze, także czego nie możemy zapomnieć, co trzeba wziąć tutaj pod uwagę, najważniejszy element nauczania chrześcijańskiego i świętego Pawła, zwłaszcza w zbliżającym się kontekście życia święta, życia konsekrowanego, Musimy pamiętać o tym, że życie w stanie bezżennym dla Chrystusa, który święty Paweł proponuje chrześcijanom w Koryncie, to była zupełna nowość. W starożytności większość ludzi nakierowana była na płodność, na życie, wydawanie życia, na życie, czy też jak widzimy, problemy z niewiernością małżeńską. I chociaż starożytność, jak widzimy, znała stan bezżenny, to jednak motywacja dla tego stanu bezżennego, jaka istniała w Kościele, czyli dla Chrystusa, dla Królestwa Bożego, była czymś zupełnie nowym. Dzięki tej motywacji życie w stanie bezżennym, o którym mówi święty Paweł, nabrało zupełnie innej, nieznanej ani Koryntianom, ani ludziom świata starożytnego wartości.
Ewangelii według świętego Marka. W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli tak, że jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje, są mu posłuszne. I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej.
Słuchany fragment Ewangelii świętego Marka ilustruje publiczne nauczanie Jezusa Chrystusa, które ma miejsce w synagodze w Kafarnaum. Udzielenie Panu Jezusowi głosu w synagodze podczas szabatowej świątecznej liturgii świadczy o uznaniu, które gmina żydowska w Kafarnaum przyznała mu jako prorokowi głoszącemu nadejście Królestwa Bożego i jako nauczycielowi gromadzącemu wokół siebie uczniów. Święty Marek wspomina na początku Ewangelii, że Jezus Chrystus rozpoczął głoszenie Ewangelii w Galilei, a treścią tejże Ewangelii jest zwiastowanie nadejścia Królestwa Bożego oraz wezwanie do nawrócenia. W obecnej perykopie ewangelista nie koncentruje się na treści przepowiadania Jezusa. Jego nauczanie streszcza jednym słowem tylko: edidasken, nauczał. Przedstawia natomiast zdarzenie ujawnienia się złego ducha w synagodze oraz wyrzucenia go przez Jezusa, aby na ich przykładzie ukazać, jak ta nauka Jezusa realizuje się, czyli że nadeszło rzeczywiście Królestwo Boże. Wśród Żydów istniało bowiem przekonanie, że Boże panowanie, czy Królestwo Boże, kiedy nadejdzie i ujawni się nad światem, to przede wszystkim ujawni się w pokonaniu świata złych duchów. Możemy tu wymienić apokryficzne pismo w Niebowzięcie Mojżesza, które w 10 rozdziale, na początku 10 rozdziału mówi o tym. W fakcie pokonania złego ducha przez Jezusa potwierdza się według ewangelisty treść przepowiadania, którym Jezus głosił: zbliżyło się do was Królestwo Boże. wyrzucenie i pokonanie złego ducha przez Pana Jezusa jest także unaocznieniem innej prawdy wyrażonej przez Ewangelistę na początku naszego czytania, że mianowicie Jezus nauczał jak ten, który ma władzę, hos exousian echon, a nie jak uczeni w piśmie. Święty Marek zaznacza, że obecność nauczającego Jezusa w synagodze jest tak pełna mocy, iż duch nieczysty jest niespokojny od samego początku. Ujawnia się od zaraz, eutys. Tak jakby z daleka przeczuwał, że zbliża się koniec jego panowania nad człowiekiem. Głośne okrzyki, które wychodzą z człowieka opętanego, świadczą o tym, że przeciw Królestwu Bożemu stają do walki całe zastępy złych duchów. Wykrzykiwane zdania posiadają bowiem formę liczby mnogiej. Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Zdanie to wyraża lęk, a i jednocześnie obronę całego piekła przed mocą Jezusa. W dosłownym brzmieniu, co mamy z Tobą wspólnego, Jezusie Nazarejczyku? To zdanie wyraża dystans, a także ucieczkę złych duchów przed mocą Boga. Lęk przed Jezusem i Jego mocą wyraża się w ich świadomości, że obecność Jezusa zagraża ich egzystencji i przynosi jej zagładę. Królestwo Boże, głoszone przez Jezusa i uobecniające się w Jego osobie, prowadzi do pokonania szatana. Obecnie w synagodze, na tym jednostkowym przykładzie człowieka opętanego, a poprzez zwycięstwo Chrystusa na krzyżu w wymiarze powszechnym. Druga część okrzyku demona, wyrażona już w liczbie pojedynczej, wiem, kto jesteś, święty Boży, jest wyznaniem wiedzy na temat osoby i posłannictwa Jezusa, którą posiadają duchy nieczyste, jako istoty o wyższej inteligencji. Nazwanie Pana Jezusa świętym Bożym, Hohagios Teu, streszcza w sobie wszystkie tytuły mesjańskie. Mesjasza królewskiego, Mesjasza kapłańskiego, a także Mesjasza prorockiego właśnie, na wzór Mojżesza, o którym mówiliśmy w pierwszym czytaniu. A także Syna Człowieczego, którego oczekiwała tak mocno apokaliptyka żydowska. Czy też w końcu Jezusa Chrystusa w Jego synostwie Bożym, jako Syna Bożego, święty Boży. Motyw wiedzy demonów, tego, że demony, duchy nieczyste, znają Jezusa Chrystusa, Jego godność mesjańską, w połączeniu z zakazem ujawniania tej godności, Jezus nakazuje bowiem demonowi milczeć, związany jest z hipotezą tak zwanego sekretu mesjańskiego w Ewangelii Marka. Hipoteza ta jest powszechnie przyjmowana od początku XX wieku i według niej prawdziwa godność mesjańska Jezusa Chrystusa jest jakby ukryta w Ewangelii Marka aż do czasu Jego ostatecznego zwycięstwa nad śmiercią i szatanem, które miało miejsce na krzyżu i zmartwychwstaniu. Ujawnia się ona wprawdzie cząstkowo poprzez takie cudowne znaki, jak właśnie wypędzenie złych duchów, egzorcyzmy, czy też zagadkowy sposób przepowiadania Jezusa w przypowieściach, ale ostatecznie objawi się dopiero w zwycięstwie krzyża. Dlatego zauważmy, że właśnie ewangelista Marek kończy swoją Ewangelię pod krzyżem bardzo ważnym zdaniem wypowiedzianym przez setnika, który na widok śmierci Chrystusa, tego jak, w jaki sposób Chrystus oddał ducha, wyznał prawdziwie: ten człowiek był Synem Bożym. Na podstawie Ewangelii świętego Marka, której szczytem jest krzyż i zmartwychwstanie Jezusa, możemy zatem powiedzieć, że pełne przepowiadanie Ewangelii możliwe jest dopiero po uwzględnieniu wydarzeń zbawczych, krzyża i zmartwychwstania Chrystusa. Bez nich głoszenie Ewangelii jest niepełne jakby i musi rodzić pewne niezrozumienie. W ten sposób możemy wyjaśnić polecenia Jezusa, bardzo częste w Ewangelii, które udziela uczniom, ludziom uzdrowionym, duchom nieczystym, aby nie rozgłaszały tego, kim jest, tego także względu samo nauczanie Jezusa Chrystusa, pełne mocy Bożej, do czasu męki i zmartwychwstania musiało być ukryte. Stąd mowa o sekrecie mesjańskim, do którego dostęp i wiedzę mają tylko nieliczni, duchy nieczyste, czy święty Piotr, który miał pewien przebłysk, taki Bożą łaskę do tego, by wyznać przed Chrystusem: Ty jesteś Mesjasz. W 8 rozdziale Ewangelii Marka, kiedy Chrystus pyta, za kogo mnie uważają ludzie. Wtedy Piotr wyznaje: Ty jesteś Mesjasz. Czasownik, który, za pomocą którego ewangelista wyraża rozkaz Jezusa, aby duch nieczysty zamilkł, grecki czasownik epitimao, należy do słownictwa, którym posługują się osoby z wielkim autorytetem. W wersji greckiej Starego Testamentu czasownik ten występuje bardzo często w mowie Boga. To Bóg rozkazuje człowiekowi gromi złe duchy. Użycie więc tego czasownika w ustach Jezusa jako znaczenie rozkazu jest przyznaniem Jezusowi autorytetu samego Boga. Jezus rozkazuje demonom. On karci demony podobnie jak Bóg, gdyż podobnie jak Bóg posiada nad nimi władzę. Na zakończenie święty Marek podkreśla jeszcze raz zdziwienie, które ogarnęło wszystkich obecnych w synagodze wobec nowej nauki pełnej mocy Bożej, która uwidacznia się w panowaniu nad demonami. Sekret mesjański, chociaż dla wielu pozostaje ukryty, nie może zostać zakryty na zawsze. Sam Jezus odnosi do niego przypowieści o świetle, o lampie postawionej na świeczniku. On jest tym światłem, Jezus Chrystus, On jest lampą. I niepodobna, aby światło nie ujawniło kiedyś swojej mocy. Jezus mówi, interpretując tą przypowieść, że nie ma nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw, ani nic tajemnego, co nie miałoby być ujawnione. Tak więc sekret godności mesjańskiej Bożego Synostwa Jezusa Chrystusa będzie ujawniony. Ostatecznie prawda o mesjańskiej godności Chrystusa, o Jego niezwykłej roli jako proroka na wzór Mojżesza, tego, który nadał nam nowe prawo, prawo, które nigdy nie przeminie, i światło Boże, wiedza o tym, że On jest Synem Bożym, kiedyś stanie się dostępna dla każdego. A dziś już poprzez czytanie Ewangelii, poprzez nasze rozważanie, także dla nas jest to najważniejsza prawda życia. W Jezusie spełniły się wszystkie oczekiwania, wszystkie tęsknoty człowieka. W Nim spełniły się wszystkie przepowiednie Starego Testamentu. On jest Synem Bożym. On przemawia z mocą. Jego światło przenika do najgłębszych tajników ludzkiego serca.
Bardzo gorąco dziękujemy. Ojciec dr Piotr Nyk, karmelita Bosy, biblista, przeor klasztoru świętego Józefa w Lublinie, prowadzi nas po ścieżkach Słowa Bożego. Drodzy Państwo, zapraszam do współtworzenia naszej audycji. Telefony do studia 56 655 23 55 lub 56 655 23 56 w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 200, dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Prosimy, Radio Maryja, halo. Będziemy bardzo wdzięczni. Audycja Szukając Słowa Bożego. Ojciec dr Piotr Nyk. Na wieki wieków. Teraz i zawsze.
Mówi Urszula z Mazowsza. Słuchając właśnie tego Słowa Bożego, chciałam powiedzieć, po prostu należę do wspólnoty krwi Chrystusa i co tydzień rozważamy Słowo na niedzielę. I tak w tym tygodniu właśnie, to znaczy w poprzednim tygodniu, gdzie rozważaliśmy, to mnie te słowa wiem, kim jesteś Synem Boga. Tak mnie to uderzyły te słowa, że Pan Jezus żył 2000 lat temu. Ja bym wiedział, że jest On jest Bogiem. Ponad 2000 lat mamy głoszone, wiemy, wierzymy w Boga, ale czy Bogu wierzymy? Nie zawsze jest, dociera to. Tak mnie to uderzyło właśnie, że diabeł też wierzy w Boga. On, znaczy nie wierzy, on wie, że Bóg jest. On wierzy, że Bóg jest. Natomiast ja wiem, że jest, że działa i że jest tym Bogiem najwyższym. Że jest ta różnica właśnie między złem a dobrem. Bóg to jest to dobro, ta miłość, która napełnia i tylko w niej można być szczęśliwym, to już wiem. I wielkie Bóg zapłać za to Bogu, wielkie, wielkie, to nie do opisania radość, jak człowiek do tego łasce, dzięki łasce Bożej dojdzie, że tak właśnie jest. No i ten zły, który zawsze podstępnie jakoś stara się tego Boga usuwać. No i tym chciałam się podzielić.
Dziękujemy bardzo. Prosimy ojciec dr Piotrynek.
Tak, słusznie tutaj uwaga pani Urszuli, że jest zasadnicza różnica, to podkreślał papież Benedykt bardzo często, czy teologowie Romano Guardini, uwierzyć w Boga, że istnieje, to jeszcze nie to samo, co uwierzyć Bogu, czy osobiście zawierzyć Bogu, uwierzyć Mu w Jego, to co mówi, Jego przykazania, w Jego naukę, właśnie w prawo, które Jezus ogłosił na górze błogosławieństw, na tej właśnie nowej górze przymierza, jaką jest w Ewangelii świętego Mateusza, ta góra błogosławieństw, nowe prawo, nowa etyka. Uwierzyć Jezusowi, uwierzyć Bogu, to oznacza osobiste zawierzenie, wiarę, która wynika z osobistego doświadczenia, przekonania. I tego nie zastąpi nic, bo wiemy, że wiedza to jeszcze nie wszystko, prawda? Właśnie duchy nieczyste wiedzą, jak mówi Pismo, i drżą. Wiedzą i drżą, one się boją. One poprzez swoją decyzję odstąpienia od Boga kiedyś, sprzeniewierzenia się Bogu, żyją w całkowitym lęku i do tego lęku pragną wciągnąć całe rzesze ludzi, zwłaszcza tych, którzy do tego Królestwa Bożego, które Chrystus przyniósł i głosił, pragną wejść, starają się wejść w relację z Jezusem Chrystusem, w swoim życiu bardzo praktycznie wcielić w życie. Chociażby widzimy, co się dzieje dzisiaj, jaki atak jest na właśnie stan bezżenny, czy na kapłaństwo, które od wieków z tradycji jest związane z celibatem, z wiernością właśnie jedynemu Bogu, czy też osoby konsekrowane, zakonne, jak podważa się ich wierność, jak dzisiaj jest, no wszystko się robi, nagłaśnia, naświetla, aby to życie ukazać w złym świetle, aby człowiek odstąpił od Boga, zszedł z tej drogi, by się zachwiał. To wszystko dzisiaj, także mówiliśmy tutaj o tym narzucaniu nowego prawa, które święty Paweł przecież, czy nowych tych grzechów, które potępiał. Dzisiaj się chce uznać to za prawa człowieka wręcz, kiedy święty Paweł bardzo wyraźnie mówi. To jest cały czas właśnie wynika gdzieś z tego braku wiary jedynemu Bogu, prawda? Człowiek nie wierzy Bogu w to, co Bóg objawił, w Jego prawa, że one prowadzą do szczęścia człowieka, do życia. I dlatego istnieje nieustanna walka, tak jak mamy to zobrazowane w Ewangelii świętego Marka, właśnie na przykładzie tego nauczania z mocą, gdzie konfrontuje się Jezus, jest konfrontowany właśnie ze złym, ze światem złego ducha. I to jest oznaką nadejścia Królestwa Bożego, że dokonuje się ta walka. Życie chrześcijańskie, życie w zawierzeniu Bogu, wierze w Boga, ale również zawierzeniu Bogu, całkowitym podporządkowaniu swojego życia, swojej osoby. To jest życie w paradoksach. Mówił o tym Jürgen Moltmann, ewangelicki teolog niemiecki, że właśnie życie chrześcijańskie jest pełne paradoksów, o których Jezus mówi w przypowieściach, chociażby ziarnko gorczycy. To jest takie małe, właśnie takie niewidoczne, niepozorne. Wydaje się, że nie ma znaczenia to życie ukryte, życie konsekrowane, kontemplacyjne, które będziemy w tym tygodniu 2 lutego wspominać, świętować życie na wzór Chrystusa, Jego konsekracji, Jego oddania Bogu, życie według rad ewangelicznych. Często jest niewidzialne, jest kruche, ale właśnie to jest, w nim leży potęga. Tak jak potęga Chrystusa, podkreśla święty Marek, leży w krzyżu, czyli w uniżeniu, tej największej kenozie, uniżeniu Chrystusa, w Jego pokorze, poddaniu się posłuszeństwie Bogu, wypełnieniu Jego woli, leży potęga Jego zbawienia świata, potęga zwycięstwa Chrystusa na krzyżu i zmartwychwstania. Następnie szczęście chrześcijan często realizuje się w walce właśnie, w trudach, w przeciwnościach, do czego zachęca święty Paweł, aby podjąć trudy związane z głoszeniem Ewangelii, z pracą nad zbawieniem człowieka. Często kapłani czy ci, którzy mają jakieś zadanie duszpasterskie, bardzo odpowiedzialne, borykają się też z atakami złego, przeciwnościami. Szatan nie śpi, nie chce odwieść od właśnie tego zawierzenia Bogu, które nie dokonuje się w jakimś pokoju całkowitym, takim w pokoju wewnętrznym, który człowiek ma w sercu, ale może przeżywać zewnętrznie jakieś burze, jakieś trudności, a mimo wszystko wiedzieć, czy mieć to przekonanie wiary, płynące z wiary, że wiem, komu zawierzyłem.
Bardzo gorąco dziękuję. Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen, prosimy.
Mówi Paweł z dekanatu sierpeckiego, to jest diecezja płocka. Szczęść Boże księdzu ojcu głoszącemu katechezę i ojcu z radia. No więc tak, w księdze podwyższonego prawa mamy zapowiedź powołania proroka, który będzie ściśle podporządkowany głosowi płynącemu od Boga. Prorok, który się wyłamie z tego obowiązku, będzie usunięty z grona żyjących. I według mnie takie rygorystyczne postawienie sprawy wydaje się być zrozumiałe z dwóch powodów. Po pierwsze, jako wierny prorok Boga nie będzie zniekształcał jego wizerunku. A po drugie, taki prorok zyskuje uznanie i posłuch wśród wyznawców Boga ze względu na moc głoszonego słowa, bo zawsze jest w łączności z Bogiem. Z przebiegu historii zbawienia dowiadujemy się, że warunki te wypełnił dopiero Pan Jezus i na tle postawy Pana Jezusa, która była wybitnie postawą służby, sugestie świętego Pawła wydają mi się z kolei zbyt radykalne, ponieważ stan małżeński może być właśnie służbą Bogu w osobie małżonka, natomiast stan bezżenny może stanowić wręcz pokusę do zainteresowania się płcią przeciwną. No ale ostatecznie zależy to od stopnia zakorzenienia w Bogu. Bardzo dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy. Prosimy, ojciec dr Piotr Nyk.
Tak, bardzo słuszna uwaga. Dziękujemy za to dopowiedzenie. Ja tutaj pominąłem już w tej komentarzu do Księgi Powtórzonego Prawa tą sankcję, taką karną jakby wobec proroków, którzy nie będą głosić, nie będą wierni Bogu właściwie, nie będą głosić Słowa Bożego, czy będą przekupni, czy będą kłaniać się ku Bogom obcym, w ich imieniu przemawiać. No, tu jest sankcja karna w postaci nawet śmierci. Tak wysoce Izraelici cenili sobie wierność Bogu i z pewnością słusznie też, że historia, tak naprawdę historia ocenia wartość proroka. I to, co mówiłem często, za życia proroka, prorocy również są męczennikami w większości. Podobnie jak Pan Jezus. Oni za to słowo, wierność słowu, ponoszą często konsekwencje nawet prześladowania. Wystarczy wspomnieć proroka Jeremiasza ze strony ludu, bo to Słowo Boże, które zostało im objawione wobec ludu, jest trudne, jest wymagające. Bardzo często głoszą właśnie chociażby potrzebę nawrócenia do Boga. To jest przede wszystkim. No i związane jest z tym perspektywa jakiejś konsekwencji tego, że człowiek nie pójdzie za tym rozkazem Boga w swojej wolności. I mamy tu przykład właśnie Jeremiasza, który był więziony za to, że mówił, przepowiadał Izraelitom, jeśli nie zmienicie swego postępowania, jeśli będziecie ufać sojuszom, czy to z Egiptem, czy z Asyrią, to zostaniecie ukarani, czy doznacie klęski. I tak się też stało. Wielu innych proroków, cierpiący sługa pański, to zapowiedź Jezusa, ale też wypowiedziana przez proroka Izajasza, to wspaniały obraz właśnie tej wierności proroka. I docenić to dokonuje się, docenienie tego proroka, jego ocena dokonuje się z perspektywy czasu, właśnie jego przesłania, też głębokiego przesłania, głębokich treści, prawdziwości tej relacji proroka, bezpośredniej osobistej relacji proroka do Boga. Tu nieocenione są właśnie słowa proroka Jeremiasza jako świadectwo tego wewnętrznego też zmagania się ze słowem, które jest trudne, ale które jednocześnie, jak sam mówi, przenika głębokości ludzkiego serca. I to w takim stopniu, że nie można mu się przeciwstawić, że ono jest zarazem rozkoszne, wspaniałe, słodkie, że Pan Bóg, właśnie powołując człowieka do jakiejś służby, zawsze go wyposaża w taką zdolność też z jednej strony, ale też pochłania jego serce, tak by miał siłę do przeciwstawienia się trudnościom, tego, co stoi na jego drodze jako przeszkoda. I słusznie także to ja zaznaczyłem w komentarzu, że tutaj święty Paweł kontrastowo przedstawia te dwa stany, małżeński i życia w bezżennym stanie, po to, by podkreślić pewną prawdę, że o wiele bardziej chodzi o sposób życia oddany Panu. To jest tylko stan bezżenny, w którym sam święty Paweł żył, czy Jezus Chrystus. To jest znak i zapowiedź Królestwa Bożego. Ale dlaczego jest znakiem? Bo jest, ma być właśnie wzorem oddania się niepodzielnym sercem Bogu dla Jego sprawy, dla sprawy Boga. I właśnie tradycja najwcześniejsza Kościoła zawsze łączyła właśnie oddanie się Bogu, służbę Bogu z takim niepodzielnym sercem, oddaniem się dla sprawy Chrystusa. To nie znaczy, że małżeństwo jest czymś gorszym. Pewnie, że tekst świętego Pawła oddziaływał przez wieki. Nie można powiedzieć, że tradycja Kościoła bardzo często brała ten tekst właśnie jakby wyrwany z kontekstu, mówiąc, że stan kapłański czy stan życia konsekrowanego jest tak zwanym stanem doskonałości w Kościele. Ale dzisiaj dzięki właśnie interpretacji, tej szerokiemu kontekstowi, wiemy, że właśnie tutaj święty Paweł nie zaleca formy życia jako takiej, tak jakby inna była gorsza, czy też niemożliwa do spełnienia, ale zaleca konkretną, ten sposób życia. Chodzi mu nie o formę konkretną, ale sposób życia w oddaniu się Chrystusowi. Zresztą sam mówi w rozdziale właśnie siódmym, który poświęcony jest małżeństwu, w pierwszym liście do Koryntian, że niech każdy postępuje tak, jak mu Pan wyznaczył, zgodnie z jego charyzmatem. I tutaj też dar, charyzmat, który każdy otrzymał, to jest zadanie do odkrycia. I oczywiście zdarzają się pomyłki, ale każdy musi odkryć swój charyzmat, który mu Bóg dał, swój dar. Jeśli go odkryje, to zobaczy, że jest także wyposażony do tego, do tej formy życia, którą Pan Bóg, do której Pan Bóg go powołuje. Małżonkowie na sposób małżonków, tej samej wierności właśnie, i obydwoje mogą także niepodzielnym sercem w jedności służyć Bogu. Podobnie, podobna uwaga, że no, pokusy są wszędzie, no, prawda? I w stanie małżeńskim, i w stanie bezżennym są tak samo narażeni na pokusy. Nie można powiedzieć, że ktoś bardziej jest, tylko może ktoś bardziej w ten sposób, że jest oddany sprawie Kościoła Chrystusowi. Jak mówiłem, szatan bardziej atakuje tych, którzy bardziej oddają się Bogu. Można tak powiedzieć z pewnością. Tych, którzy są święci, bardziej czyści i na sercu oddani Bogu. No, jak wiemy z historii świętych, przeżywają różne walki wewnętrzne. Może większe niż ci, którzy nie oddają się tak mocno Chrystusowi.
Kolejny
takim
telefon.
Wielkim zaangażowaniem, jak ci, którzy głoszą Słowo Boże, którzy z całym sercem właśnie oddani są Bogu.
Prosimy, Radio Maria, halo.
Janusz z południa Polski, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Chciałbym może prosić ojca doktora o jakąś może pogłębione wyjaśnienie tej frazy: przyszedłeś nas zgubić. No, my w Piśmie Świętym mamy wiele przypadków właśnie wypędzania złego ducha, jak na przykład mieszkańca Gerazy, kiedy te demony wstąpiły właśnie w stado świń i one się potopiły. No, Jezus mówi: idźcie precz w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Śpiewamy: zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Ksiądz doktor mówił, że użył tam, odnosząc się do tej frazy, przyszedłeś nas zgubić, użył słowa unicestwienie, jeśli dobrze pamiętam. Czy mógłby ksiądz doktor tutaj przytoczyć, jak to jest w oryginale, ta fraza, i na czym właściwie miałoby polegać to z teologicznego punktu widzenia ta zguba, o której mówi demon ustami opętanego? Dziękuję z Panem
Dziękuję
Bogiem.
Dziękuję bardzo. Prosimy, ojciec doktor Piotr Nyk.
Tak, no to jest, dziękuję za to pytanie. Przyszedłeś nas zgubić. Oczywiście mówiłem, może nie wiem, czy o unicestwieniu, ale o pokonaniu z pewnością, o pokonaniu szatana, że nadchodzi jego koniec, jakby jego panowania nad tym konkretnym człowiekiem, i wiemy, że na krzyżu poprzez śmierć Chrystusa właśnie chrześcijanie mają tę możliwość przez wiarę pokonywania złego ducha. Tu jest użyte słowo: przyszedłeś nas zgubić, apoleo. Greckie słowo apoleo, czyli leo, rozwiązywać, czyli można by powiedzieć apolion, to jest ten, który gubi, zatraca. Przyszedłeś nas zatracić. No, dla szatana to jest, z przyjściem Chrystusa to jest koniec jego panowania. Jakby szatan, wiemy, że Bóg mu pozwala kusić człowieka. On jest jednak mimo wszystko, takim z punktu widzenia Biblii, on może działać, jeśli Bóg mu na to pozwoli. Moc Boża jest czasem nawet tym środkiem próbowania człowieka. Natomiast właśnie na czym będzie polegał ten jego koniec, satrata? No, na końcu jego pewnie aspiracji, tak mi się wydaje, tego dążenia do panowania, pychy, która dąży do panowania, sprzeciwia się Bogu. nie będzie tej możliwości, kiedy Chrystus na końcu czasów wszystko podporządkuje sobie, jak mówi Pismo, upadnie, święty Paweł mówi, każde kolano zegnie się na głos Jezusa Chrystusa, na Jego przyjście, istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, czyli wszystkich istot, także tych istot duchowych, wszystko będzie podporządkowane Bogu, czy szatan też jest w tym ujęciu biblijnym cały czas, ale Bóg jakby pozwala, jak widzimy w księdze Hioba, Bóg jakby pozwala, to nie jest tak, że szatan ma moc tak do końca jakby być na równi z Bogiem, przeciwstawiać się Bogu. On oczywiście czyni co może, ale na ile mu Bóg jakby dozwoli, żeby człowieka wypróbować też. On ma takie zadanie, jak i w przypadku Hioba, pamiętamy wypróbowania jego wierności, tego człowieka wierności do końca. Przez wiele trudów, ucisków mamy wejść do Królestwa Bożego, mówi święty Paweł. On sam wyznaje, że mówi tu o jakimś ościeniu, że otrzymał od Boga taki oścień dla ciała. To jest tajemnica, nie wiemy o co chodzi, czy to była choroba, czy jakaś pokusa z czymś, co musiał walczyć. Wysłannik szatana, aby go policzkował. Coś, co dawało mu możliwość takiej walki. Sam Jezus, kiedy nawraca świętego Pawła, kiedy rzuca go na kolana, kiedy powołuje go, a jednocześnie nawraca do swojej służby, aby, no pewnie w tym celu, aby święty Paweł ukształtował się w tej szkole Jezusa Chrystusa, aby był pokornym, nie tak jak do tej pory jakimś pysznym, zuchwałym faryzeuszem, aby był pokornym uczniem Chrystusa. Mówi Pan Jezus, ja pokażę mu, jak będzie musiał wiele wycierpieć dla mojego imienia. No to są wszystkie te trudy, które święty Paweł, przeciwności, które przeszedł, ale także z pewnością możemy w nich widzieć po części te trudy tej walki, którą podejmuje, czy tej próby, do której ma, na którą ma pozwolenie szatan, aby mógł go kusić, próbować. Na pewno musimy tutaj ciągle, chrześcijanie wiedzą, że Chrystus zwyciężył właśnie szatana na krzyżu i grzech, wyznajemy to, musi ciągle pamiętać, że to jest moc podporządkowana Bogu. Nie jest moc równa Bogu. Szatan nie jest jakimś drugim Bogiem przeciwnym, demiurgiem, który staje do walki na równi z Bogiem. To jest siła, oczywiście przeciwna, sprzeciwia się władzy, czy zwierzchności Boga. Nie chce być posłuszny Bogu, nie chce zniszczyć dzieło Boga, ale jest, nad nim jest Bóg według wizji biblijnej. Także z pewnością ta zatrata szatana, Apolion to jest także Bóg, Apollos, Apokalipsa nawiązuje do tego, do imienia, ten, który niszczy. No, on sam zostanie jakby unicestwiony w sensie takim, że jego moc przestanie działać, przestanie się sprzeciwiać. No, wydaje mi się, że...
Bardzo gorąco dziękujemy. Ojciec dr Piotr Nyk, karmelita Busy, biblista, przeor klasztoru świętego Józefa w Lublinie. Księże profesorze, dziękujemy za dzisiejsze prowadzenie nas po ścieżkach Słowa Bożego w naszej audycji Szukając Słowa Bożego. Ostatnie słowo związane z najbliższą niedzielą, to też niedziela, jak wiemy, modlitw intencji trędowatych.
Tak, tak. Włączamy się w tą modlitwę właśnie za tych, którzy cierpią, także aby Chrystus przyszedł do nich swoim uzdrowieniem poprzez pomocną dłoń człowieka, za wszystkich cierpiących z powodu innych, wielu innych chorób, które są też takim czasem próby dla każdego.
Jeszcze raz gorąco i serdecznie dziękuję. Pozdrawiamy Lublin, pozdrawiamy wspólnotę karmelitów bosych i wszystkich zamiłowanych w Piśmie Świętym.
Dziękuję bardzo. Również pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja, wszystkich naszych tutaj słuchaczy w naszym sanktuarium Świętego Józefa w Lublinie. Zapraszamy na Dni Skupienia, które drugą sobotę miesiąca rozpoczynamy od rana do popołudnia. Można się zgłaszać i słuchać online konferencji.
Mamy nadzieję kiedyś spotkać się w studiu. Oby jak najszybciej. Bardzo gorąco dziękuję. Audycja Szukając Słowa Bożego w zasadniczym zrębie też jest katechezą w najbliższą niedzielę o godzinie 8.20, gdyż przygotowuje nas do przeżycia liturgii słowa najbliższej niedzieli. A naszym i Państwa gościem dziś ojciec Piotr Nyk, doktor, biblista, karmelita, bosy, przeor klasztoru Świętego Józefa w Lublinie.